Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Dziś, 14 listopada, obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. Moim gościem, gościem Radia Rodzina jest pani dr Elżbieta Dębska. Znana Państwu pani Elżbieta, od ponad 20 lat współpracująca z naszym radiem, prowadząca audycje prozdrowotne. Dziś trochę w odwróconej roli. Dzień dobry, witam pięknie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam pana, panie Tomku. Czuję się zaszczycona, że właśnie dzisiaj w innej roli. Nie ja będę zadawać pytania, tylko mnie będą zadawane pytania.
No właśnie, ale na samym początku to ja pragnę z okazji dziś przypadających pani urodzin, nie będziemy mówili których.
Nie robię z tego tajemnicy.
Pragnę złożyć jak najlepsze życzenia, najserdeczniejsze życzenia od całej redakcji naszego radia, ale myślę, że też będę wyrazicielem słuchaczy Radia Rodzina. Życzymy wszystkiego, co Boże, opieki Matki Bożej, myślę, że szczególnie Matki Bożej Licheńskiej, bo wiem, że pani ma słabość do tego miejsca, do tego sanktuarium, no i spełnienia jeszcze wielu, wielu marzeń.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście Licheń jest dla mnie taki bardzo, bardzo ważny. A jeśli chodzi o te urodziny, no to niestety są one kolejne okrągłe, ale trzeba się cieszyć, że są i mieć nadzieję, że będą jeszcze następne. A jednocześnie chciałam powiedzieć, że tak się to wpisało w ten Światowy Dzień Cukrzycy, bo ta cukrzyca została mi dana przez życie, ponieważ 27 lat temu na cukrzycę typu 1 zachorował mój syn i mimo, że mam inną specjalność, jestem z wykształcenia lekarzem stomatologiem, to zajęłam się właśnie cukrzycą. To jakiś taki plan Boży.
I ta cukrzyca, zdaje się, że taką życiową misją pani się stała.
Tak... Też tak to postrzegam, bo mam w sobie geny pedagogiczne odziedziczone po rodzicach, wiedzę medyczną i mogę to wszystko jakby wykorzystywać w swojej działalności edukacyjnej na rzecz przede wszystkim dzieci, które zachorowały na cukrzycę, ale dla ich rodzin, dla osób starszych, które również chorują na cukrzycę typu 2. No mogę to wszystko wykorzystać, mówię, w takim dobrym celu.
I tak, drodzy Państwo, właśnie nasza rozmówczyni, pani dr Elżbieta Dębska, zapoczątkowała, to też trzeba powiedzieć, taką ogólnokrajową edukację, tak, na temat cukrzycy.
Tak, zaczęłam tutaj od Kalisza. Mój syn zachorował w 96 roku. W 98 założyłam Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. I za cel stawiałam sobie edukację, bo edukacja jest podstawą w cukrzycy. Im więcej wiesz o swojej chorobie, tym lepiej ją leczysz i lepsze jest twoje życie. Stopniowo poszerzałam to na działalność właściwie ogólnokrajową, ponieważ zostałam przewodniczącą Krajowego Komitetu Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą. Rozszerzyłam to na działalność w placówkach oświatowych, gdzie należało, trzeba było, taka była potrzeba, tam gdzie dzieci chore na cukrzycę uczestniczą w swoim życiu społecznym, a więc przedszkole, szkoła, trzeba było dotrzeć tam z odpowiednią wiedzą, żeby zapewnić tym dzieciom dobry, bezpieczny pobyt.
Zanim przejdziemy jeszcze do 14 listopada, dlaczego ten dzień i tak dalej, to chciałbym zapytać o ten Order Uśmiechu. On też jest związany z cukrzycą?
Tak,
który
ten
pani
Order
ma...
Uśmiechu, który mam tutaj dzisiaj, tę miniaturkę, bo zawsze mamy miniaturkę, żeby sobie móc przypiąć. I wtedy, kiedy mam marynarkę, zawsze order mam przy sobie. Tak, Order Uśmiechu otrzymałam na wniosek dzieci, bo to dzieci wnioskują swoimi listami. O to wnioskują, żeby danej osobie ten order przyznać. Był to piękny dzień dla mnie, to był chyba 8 grudnia 2013 roku, pełna sala w Centrum Kultury i Sztuki. Dzieci, które przyjechały z różnych stron Polski, ich rodzice. Naprawdę wspominam to jako jeden z piękniejszych dni mojego życia.
Przejdźmy zatem do tematu cukrzycy. Ten Światowy Dzień jest obchodzony 14 listopada, nie bez powodu.
Nie bez powodu, bo właśnie w tym dniu urodził się profesor Banting, kanadyjski profesor, który razem ze swoim asystentem Bestem odkryli insulinę. I to był przełom w leczeniu cukrzycy. Insulina nazwana jest, ja często używam tego określenia, kropelka życia. Dlaczego? Otóż kiedyś 12-letnia dziewczynka, biorąc udział w takim literackim konkursie w tej tematyce, napisała baśń o kropelkach życia. Ona wyraźnie dała do zrozumienia to, że ona dzięki insulinie żyje. I dlatego dobrze, że ten dzień jest jakby obchodzony. Jeszcze powiem taką ciekawostkę, że kiedyś mówiło się, że to jest to Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. To zmieniono i słusznie, bo ta walka to nie jest fortunne określenie. Z cukrzycą nie można walczyć. Cukrzycę porównano kiedyś do takiego byka, którego trzeba wziąć za rogi i go prowadzić dobrze. Czyli pokazano tu, że udział w leczeniu cukrzycy ma duży udział ma sam pacjent, że jeśli będzie trzymał tego byka za rogi mocno, to sobie z tą cukrzycą będzie radził. Oczywiście, że trudno jest całe życie trzymać tego byka za rogi mocno. Czasami troszeczkę zwalniamy i wtedy ta cukrzyca zaczyna prowadzić człowieka. Mhm. Ja zawsze mówię, trzymaj tego byka za rogi mocno, a twoje życie też będzie się układało pozytywnie. Bo to jest tak, że niektórzy mówią, a cukrzyca, z tym można żyć. Owszem, można żyć, ale jak i jak długo?
Mm-hmm. No tak, pani teraz tak wyobraziłem sobie tego byka, no to pierwsze, co robimy, to uciekamy. Pani mówi wręcz przeciwnie.
Nie wolno.
Wręcz przeciwnie.
Nie wolno
uciekać. Strach jest jednak, prawda?
Tak, tak. Zachorowanie na cukrzycę, szczególnie u dzieci, to jest bardzo, bardzo trudny problem, ale trzeba stanąć. Ja przygotowuję rodziców, jeśli to dziecko małe zachoruje, to czasami muszę stawiać do pionu, że tak wszystko leży w naszych rękach, ale ja mając z 27-letnim stażem choroby syna, to nieraz mi mówi, nie mądruj się, nie ty chorujesz na cukrzycę. Mhm. Taka jest prawda. Jest to w ogóle ciężka, trudna choroba, przewlekła,
cywilizacyjna.
Cywilizacyjna. W XX wieku mówiliśmy, że jest to epidemia XX wieku. Mhm. W tej chwili mówimy, że jest to epidemia XXI wieku. Ponad około 4 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Jest to choroba przewlekła, nieuleczalna. Jeśli chodzi o tą cukrzycę typu 2, przebiega często w sposób utajony, nawet do 10 lat. 60% ludzi jest tylko świadomych swojej choroby. U pozostałych przebiega ona w sposób utajony i mówimy, że jest to cichy zabójca. Nie boli, nie widać jej, a niesie za sobą groźne powikłania.
To ta definicja, tak? To już.
Tak, czy... to definicję jeszcze może, tak? Panie Tomku, bo ja tu pana zagadam.
Nie, nie, dobrze, dobrze. My słuchamy tutaj z Marią uważnie.
Może ja w tym momencie już powiem, że jeszcze raz będziemy o cukrzycy w tym miesiącu mówić 26 listopada w wieczornych rozmowach na ważne tematy. To jeszcze zapowiedź jeszcze
odwróconej
nagram.
Roli, bo wtedy
tak,
pani będzie...
Tak, wtedy ja będę zadawać pytania, ale też będę dużo mówić. Otóż cukrzyca to nie jest jedna choroba.
Właśnie.
To jest zespół chorób metabolicznych, których wspólnym takim cechą jest nieprawidłowy wysoki poziom cukru we krwi, czyli hiperglikemia. I ten wysoki poziom cukru we krwi jest na skutek albo defektu wydzielania insuliny, kiedy dochodzi do całkowitego braku, albo efektem braku odpowiedniego działania insuliny. Mówimy, że jest wtedy oporność na insulinę. Insulina w organizmie jest, ale nie może dobrze działać z jakichś tam powodów. Konsekwencją tych wysokich poziomów cukru we krwi jest uszkodzenie, a nawet później niewydolność, uszkodzenie naczyń, nerwów, i później niewydolność oczu, nerek, bo wszędzie są naczynia i nerwy. I dochodzi do uszkodzenia tych wszystkich narządów.
I są typy, rodzaje.
Są typy cukrzycy właśnie. Tam, kiedy dochodzi do defektu wydzielania insuliny i potem do całkowitego braku, to jest typ 1, typ pierwszy cukrzycy. Ale... Tego typu jest zaledwie 9%, chociaż coraz więcej dzieci i młodzieży zachorowuje na tą cukrzycę typu 1, bo to jest cukrzyca, na której zachorowują dzieci i młodzież. 90% to jest cukrzyca typu 2, to jest ta cukrzyca dorosłych. I jeszcze jest 1% inne typy cukrzycy. Nie będę się tu zagłębiać, ale powiem, że taka znana jest cukrzyca ciążowa, gdzie kobiety w okresie ciąży chorują na cukrzycę. Po okresie ciąży jakby mija ta cukrzyca, ale jest to grupa predysponowana do zachorowania w przyszłości na cukrzycę typu 2. Jeszcze lekko zróżnicuję te typy cukrzycy, więc jedynka brak insuliny, w dwójce jest insulina, ale nie może działać. Dalej, na jedynkę zachorowują dzieci, młodzież, na dwójkę osoby dorosłe i sposób leczenia. Cukrzyca typu 1 od początku podawana jest insulina, natomiast cukrzycy typu 2 czasami przez wiele lat jest doustne leczenie tej cukrzycy typu 2, a dopiero z czasem wchodzi leczenie tak zwane skojarzone, a więc tabletki plus insulina, a potem insulina. I od razu tutaj powiem, jak już mam okazję. Proszę Państwa, proszę się nie bać insuliny, bo pacjenci dorośli, osoby dorosłe, jak dowiedzą się, że mają brać insulinę, to po pierwsze boją się zastrzyków, a po drugie wyobrażają sobie, że już są tak bardzo chorzy. To jest złe rozumowanie. Proszę pamiętać, należy się bać wysokich poziomów cukru we krwi, bo one uszkadzają nasz organizm. Natomiast insulina jest ogromnym dobrodziejstwem. Jest kropelką życia.
No dobrze, to teraz te objawy, prawda? No bo od czegoś to się wszystko zaczyna.
Tak. Tak, no więc jeśli chodzi o objawy, no to cukrzyca typu 1 to ma klasyczne 3 objawy. Cukier, który jest wysoki we krwi, dostaje się i do moczu. W związku z tym częste oddawanie moczu. Co za tym idzie? Wzmożone pragnienie, chudnięcie. To są 3 klasyczne objawy. Jak ja mawiam, siusianie, picie, chudnięcie. Piją niezmierzone ilości płynów. I ona jest dlatego tak dość szybko diagnozowana. Bo jeśli w tym momencie to nie zostanie zdiagnozowane, dochodzi do coraz gorszego stanu ogólnego, do tak zwanej kwasicy ketonowej, która jest zagrożeniem dla życia. Dzisiaj jest ona już szybciej diagnozowana, bo lekarze rodzinni są, lekarze pediatrzy bardziej wyczuleni, ponieważ tych cukrzyc u dzieci diagnozuje się coraz więcej. Natomiast cukrzycy typu 2, i to naszych słuchaczy może bardziej interesować, to są takie 3 grupy pacjentów, że przebiega ona bezobjawowo i jest przypadkowo wykrywana, na przykład poprzez badania okresowe w pracy, prawda? Lub, jak to ja mawiam, u cioci na imieninach. Bo ciocia ma akurat glukometr, czyli aparat do badania poziomu cukru we krwi i wszyscy sobie po kolei badają. Bardzo dobrze, niech badają, tylko ja zawsze zwracam uwagę na to, żeby zmieniali igłę do nakłuwania palca, prawda? Żeby to była czysta igła. I proszę badać, bo właśnie może w ten sposób przypadkowo zostanie wykryte. Ktoś ma cukier 200, musi się zapalić światełko i trzeba iść do lekarza rodzinnego. To była ta pierwsza grupa. Druga grupa, to rzeczywiście ma objawy tego wysokiego poziomu cukru we krwi, ma duże pragnienie, osłabienie, ale też powtarzające się infekcje, jak również już powikłania ze strony dużych naczyń krwionośnych, uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych, którego następstwem są zawały i udary. Czasami ktoś ma zawał i dowiaduje się, że ma cukrzycę. Ten zawał jest konsekwencją cukrzycy. I trzecia grupa pacjentów to są tak zwane późne powikłania, kiedy jest uszkodzenie również drobnych naczyń krwionośnych, drobnych nerwów i jest to powikłanie nerek, czyli nefropatie, powikłanie ze strony oczu, retinopatie i przede wszystkim ta znana stopa cukrzycowa. Ktoś przychodzi, ja byłam świadkiem, leżałam kiedyś w Łodzi w szpitalu na chirurgii i przywieźli z północy Polski, to było dużo lat temu, panią z otyłością, no bo niestety osoby z cukrzycą typu 2 często mają nadwagę, otyłość, bo te komórki tłuszczowe właśnie nie pozwalają działać insulinie. Mają insulinę, ale ta insulina słabo działa, bo jest dużo komórek tłuszczowych. I ta pani miała w ciężkim już takim etapie stopę cukrzycową, ona się kwalifikowała do amputacji, no bo właśnie miała jakby no niezdiagnozowaną cukrzycę. Ona dopiero wtedy się dowiedziała, że ma wysoki poziom cukru we krwi. Mhm.
To szczególnie osoby otyłe, ale myślę, że nie tylko powinny zwrócić uwagę.
Oczywiście, że nie, bo jeszcze są w ogóle wszelkie osoby, które mają różne problemy jakby metaboliczne.
Co to znaczy?
To może mi trudno wytłumaczyć, ponieważ powiem tak, cukrzyca to więcej niż cukier, bo my wiemy, że no cukrzyca każdemu się kojarzy z wysokim poziomem cukrem we krwi. No a przecież przemiana materii odbywa się na poziomie komórki i tam w cukrzycy dochodzi do zaburzeń. Osoby z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej też będą skłonne na cukrzycę. Tak jak powiedziałam, osoby z nadwagą, no i przede wszystkim właśnie osoby z nadciśnieniem. To są te grupy, które będą narażone na cukrzycę typu 2. Ale zwrócę jeszcze raz uwagę na tą nadwagę i otyłość. Ja zapraszam zawsze do słuchania naszych programów prozdrowotnych, gdzie z panią dietetyk, z Magdą Janik, bardzo dużo mówimy o tym prawidłowym odżywianiu, bo coraz bardziej pogarszają się zwyczaje takie żywieniowe u młodzieży. Coraz więcej jemy fast foodów, coraz więcej słodyczy i u dzieci i młodzieży pojawia się nadwaga i otyłość i to predysponuje ich do zachorowania na cukrzycę typu 2. Bardzo dużo młodzieży w Stanach Zjednoczonych, tam te nawyki żywieniowe nie są w porządku i tam jest dużo cukrzycy typu 2 właśnie u osób młodszych. Na co jeszcze w tym momencie zwrócę uwagę? Siedzący tryb życia, brak aktywności. Aktywność fizyczna to jest takie lekarstwo, które poprawia działanie insuliny. Często właśnie w cukrzycy typu 2, kiedy jest na początku zdiagnozowana, tu już trochę przejdę może do leczenia, mogę?
Tak, bardzo
tak,
właśnie.
Tak, bo cukrzyca typu 1 to jest od początku insulina i koniec. Ale to nie to, że tylko sobie dają insulinę i już, jak to ja mawiam, luz bluz młodzież ma. Nie, oni muszą wiedzieć, jak się odżywiać, jak odpowiednio tą insulinę stosować. Ale nie będę tu Państwu tak już szczegółowo mówić. Natomiast w cukrzycy typu 2 jest bardzo ważna każda aktywność fizyczna, bo aktywność fizyczna poprawia działanie insuliny. I to tej, którą mamy swoją własną i tej, którą podajemy z zewnątrz. Więc bardzo często dobry styl życia, prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna pomaga wyregulować poziom cukru we krwi. Regulacja masy ciała. Stracenie każdego kilograma to jest in plus dla cukrzycy, bo wtedy lepiej działa insulina. Bo tak jak powiedziałam, w cukrzycy typu 2 czasami przez wiele lat biorą, jak to mówią, są na tabletkach, biorą doustne środki regulujące poziom cukru we krwi. I jeśli dołożą do tego taką dobrą aktywność fizyczną, może ten poziom cukru ulec normalizacji. Natomiast jeśli to nie pomaga, no to trzeba wprowadzić insulinę. I tak jak powiedziałam na początku, żeby tej insuliny się nie bać, bo ona, skoro musi być wprowadzona, jeśli lekarz tak decyduje, to znaczy, że tak ma być. Czasami na początku jest to takie skojarzone leczenie, że ktoś bierze na przykład raz na dobę zastrzyk z insuliny, lub teraz są też takie insuliny, które działają kilka dni, a do tego dobierają jeszcze tabletki.
Mówimy też o mitach cukrzycowych, tak?
Tak, te mity cukrzycowe, już tak troszeczkę właściwie o tym wspomniałam, ale jeszcze raz Państwa uczulę. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak dieta cukrzycowa. Nie, jest prawidłowe odżywianie. Powinniśmy się prawidłowo odżywiać wszyscy. O odżywianiu można by cały program powiedzieć i tutaj znów namawiam na te nasze porady prozdrowotne, bo tam dość często wracamy do prawidłowego odżywiania. Trzeba wiedzieć, co jeść, jak jeść. Proszę unikać cukrów prostych. Osoby już tam z zagrożeniem cukrzycowym, to szczególnie te cukry proste, a więc ten nasz biały cukier, wszelkie słodycze i też owoce nieco ostrożniej. Drugi mit cukrzycowy to ten strach przed insuliną, że ojej, jak mam brać insulinę, to jestem już tak bardzo chory. Nie, ta insulina ma być i jest dla Państwa, dla osób chorych na cukrzycę, kropelką życia. I trzeci ten mit, z którym mi się tak nie zgadzam też, właściwie jeszcze będę miała cztery, to ktoś mówi, a będę sobie wszystkiego odmawiać. Osoby starsze tak nieraz mówią, że jest stół zastawiony, dużo pysznych rzeczy słodkich, a będę sobie wszystkiego odmawiać i następny pączek czy tam kawałek ciasta. Czasami warto sobie czegoś odmówić. I jeszcze jedna sprawa, to co powiedziałam też na początku. Tak często mówimy, a to tylko z cukrzyca, z nią można żyć. Tak, można żyć, rzeczywiście, ale jak długo i w jakim komforcie, to zależy od pacjenta, jak będzie się o tą cukrzycę troszczył, a więc jak się będzie troszczył o swoje odżywianie, o swoją aktywność fizyczną, o swój regularny tryb życia, bo regularność jest w cukrzycy szalenie ważna.
Chwila muzyki i zaraz wracamy. Czternasty dzień listopada, Światowy Dzień Cukrzycy. Gościem dziś naszego radia jest pani dr Elżbieta Dębska. W tym temacie cukrzycy nasza rozmowa. Idziemy dalej. Samokontrola.
Tak, w cukrzycy jest bardzo ważna tak zwana samokontrola. Właściwie jest to sposób leczenia cukrzycy. Bo co się składa na samokontrolę? Podawanie insuliny lub podawanie doustnych środków. Proszę nie zapominać regularnie brać leki, a jeśli chodzi o insulinę, to ja zawsze mówię nie tylko podawanie insuliny, tylko odpowiednie podawanie insuliny. Bo to nie jest tak, że na przykład młody człowiek chorujący na cukrzycę typu 1, że przed każdym posiłkiem powiedzmy 3 razy bierze 3 razy po 10 jednostek insuliny. Nie. On bierze tej insuliny tyle, ile potrzeba do ilości spożywanego pożywienia. Oni mają tak zwany system wymienników węglowodanowych, muszą to wyliczyć, ile to jest, albo system kalorii, albo wymienników węglowodanowych, ile to jest jedzenia i dostosować odpowiednio do tego insulinę. Dalej, jeśli poziom cukru przed jedzeniem jest wysoki, to trzeba podać tej insuliny więcej, jak gdyby na obniżenie tego poziomu cukru i poczekać, aż porządnie ta insulina zacznie działać. Osoby dorosłe z cukrzycą typu 2, jeśli też biorą insulinę na posiłek, też obowiązuje ich podobna zasada. Także odpowiednie podawanie insuliny to ważny czynnik samokontroli, ale bardzo ważnym czynnikiem samokontroli jest badanie poziomu cukru we krwi. Proszę Państwa, do tego służy specjalne urządzenie, które się nazywa glukometr. Glukometr jest w tej chwili bardzo, bardzo ulepszony. Jak ja pamiętam te czasy, 98 rok, kiedy prowadziłam koło, przynoszono mi glukometry stare, duże, podłączane pod prąd. Teraz mamy wynik w ciągu kilku sekund, 3-5 sekund. Badanie trwa bardzo krótko, wyniki są bardzo dokładne, nieomalże laboratoryjne. W tej chwili są również tak zwane systemy monitorowania glikemii, gdzie sensor wkuwa się w ciało, skanuje się i mamy wynik na bieżąco. Także ten sposób badania jest bardzo uproszczony, bardzo dogodny. Przepraszam, że nie powiedziałam, muszę wrócić do insulinoterapii, tak jak ciągle są nowsze glukometry. Tak najnowszym sposobem podawania insuliny, to zapomniałam powiedzieć o pompie insulinowej. Przy czym może dlatego zapomniałam, że pompa insulinowa jest przede wszystkim dedykowana dzieciom, które tylko mają podawaną insulinę. Pompa insulinowa zamiast zastrzyków jest. Dzieci małe się boją zastrzyków, to jest jakby normalne, jest to dla nich uciążliwe. Pompa insulinowa to niewielkie urządzenie wielkości telefonu komórkowego, noszone w kieszeni, w etui specjalnym, przypięte do paska. I tam wkuwamy w ciało, w kłucie raz na 3 dni i ta pompa dozuje nam tą insulinę, ale tu uczulam i od razu mówię, że pompa to nie jest jeszcze sztuczna trzustka, że pompa sama nic nie robi, tylko musi ją zaprogramować człowiek, ale ona bardzo precyzyjnie wykonuje to, co zaprogramuje człowiek. Jaka jest precyzja dozowania insuliny? Peny, czyli te urządzenia do podawania w zastrzyku, dozują z dokładnością 0,5 jednostki. Pompa w tej chwili dozuje z dokładnością 1000. Proszę Państwa, na cukrzycę zachorowują nieraz maleńkie dzieci, 1,5-roczne. To ta 1/1500. To jest, ma znaczenie. Także ta samokontrola to przede wszystkim badanie poziomu cukru we krwi, podawanie insuliny i oczywiście aktywność fizyczna. Nieraz mówię, bo kiedyś zwalniano, dawno, dawno, jak dzieci chorowały na cukrzycę, zwalniano je z WF-u, żeby nie było problemu. Nie, ten WF jest wskazany, tylko trzeba umieć odpowiednio się do wysiłku fizycznego przygotować. To jest bardzo trudny temat w cukrzycy, wysiłek fizyczny, ale tak trzeba korzystać z każdej aktywności fizycznej. Dorosłych też zachęcam. Spacery, kto może jeździ na rowerze, kto może spaceruje, kto może tańczy, bo ruch jest naturalnym takim, nazwijmy to, lekiem poprawiającym działanie insuliny.
I dlatego tak ważna jest edukacja.
Tak, edukacja to jest podstawa. Im więcej wiesz o swojej cukrzycy, tym lepiej ją leczysz. Jeśli rozumiesz. Ja zawsze mówię rodzicom tak, jak ja zaczynam uczyć rodziców i oni się nieraz niepokoją, po co nam to pani opowiada tutaj takie szczegóły, oni chcą wiedzieć konkret już. Ja mówię, zaufajcie mi, poczekajcie. Kiedyś miałam taką rodzinę, że pani Elu, proszę powiedzieć to, to, to. Ja mówię, proszę mi zaufać. Przy trzecim spotkaniu ta mama mówi, pani Elu, ja już teraz wszystko rozumiem. I mama, i tata się rozpłakali. Najważniejsze, żeby nauczyć pacjenta tak myśleć cukrzycowo. Ja zawsze pokazuję, co tam w tym organizmie się dzieje, żeby oni sobie potem w przyszłości radzili. Mam wysoki cukier. Dlaczego? Jak sobie zanalizuję, dlaczego? Spadł mi za bardzo poziom cukru we krwi. Żeby sobie umieli odpowiedzieć, dlaczego? Jak ja mam tą sytuację poprawić? W tej chwili jak się mam zachować? Ale również jak mam tej sytuacji zapobiec w przyszłości? Patrzy pan Tomek na zegar, to znaczy, że ja już mam kończyć. To ja już rozumiem dobrze. To ja jeszcze raz zapraszam państwa na 26 listopada na godzinę 20:05. Będę na żywo w studio z panią Kasią Kominek, edukatorem społecznym i będziemy rozprawiać o cukrzycy.
Czy można będzie wtedy się też połączyć telefonicznie, zadać pytanie na antenie? Bo tak, to też
tak,
czasem...
Tak, już zapraszam. Przy czym ja zawsze się zastrzegam, że ja nie jestem diabetologiem. Ja nie mogę... Jakby nie leczę przez telefon i może nie zawsze będę umiała odpowiedzieć na to, ale na to, co będę umiała odpowiedzieć, co będę umiała poradzić, bo do mnie się zwracają osoby z cukrzycą typu 2, to zawsze mówię, nie jestem diabetologiem, bardziej, jak, że tak powiem, jestem osadzona w cukrzycy typu 1, ale te podstawowe rzeczy, które wiem, to na pewno każdemu przekażę i polecam, mój telefon jest dostępny w Radiu Rodzina, jeśli ktokolwiek byłby w jakiejś potrzebie. Bardzo proszę.
Pani doktor, minuta jeszcze, tak? Tylko minutka.
Na akcje,
które są w naszym mieście, tak? Takie podejmowane właśnie teraz w związku z tym dzisiejszym.
Właśnie, bo właściwie to u nas w Kaliszu przez cały rok są te akcje, ponieważ odbywają się tak zwane, realizowane są przez miasto Białe Soboty. Białe Soboty polegają na tym, że jest, tam wykonywane są nieodpłatnie badania profilaktyczne różne. I między innymi jest badanie poziomu cukru we krwi. Proszę korzystać z tych wolnych sobót. przy różnych badaniach, ale koniecznie proszę sobie zbadać poziom cukru we krwi, bo czasami takie przypadkowe wykrycie jest tym sygnałem, że trzeba skontaktować się z lekarzem rodzinnym. No niestety nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą no, troszeczkę ma taką tendencję, jeśli chodzi o działanie kończącą na skutek różnych przyczyn i nie robi my takiej akcji, ale w wielu miastach są takie akcje badania poziomu cukru we krwi. To tak jak ja namawiam w październiku na to, żeby wykonywać sobie mammografię, USG, piersi, bo gdzieś tam są takie badania robione, tak w listopadzie namawiam, proszę sobie zrobić badanie poziomu cukru we krwi, bo może to być ten moment, żeby zadbać o to, żeby nie zachorować na cukrzycę, żeby został to tylko stan przedcukrzycowy. I jeszcze tylko powiem, że na czczo poziom cukru nie powinien przekraczać 99, 2 godziny po posiłku 140.
Życzymy Państwu długiego i szczęśliwego życia. Była z nami pani dr Elżbieta Dębska. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję panie Tomku za to zaproszenie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.